Piotr Świątkowski, dobry wieczór. Profesor Karol Mańka, leśnik, botanik, filantrop, ukończył gimnazjum w Mikołowie i w latach 1934-38 studia na Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego. Po uzyskaniu dyplomu podjął pracę w Państwowej Szkole Ogrodnictwa w Poznaniu. Po kampanii wrześniowej powrócił w rodzinne strony. W 1940 roku za odmowę podpisania Volkslisty został aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym Dachau, a następnie w Sachsenhausen. Zwolniony pod koniec 1940 roku, do końca wojny pracował jako robotnik leśny w okolicach Wałbrzycha. Profesor Mańka to zasłużony profesor Akademii Rolniczej w Poznaniu. O ojcu za chwilę opowie córka Karola Mańki, pani profesor Małgorzata Mańka.
Ten wiersz jest żyłką słoneczną na ścianie, jak fotografia wszystkich wiosen. Kantyczki deszczu wam przyniosę, wyblakłe nutki w nieba dzwon, jak wody wiatrem oddychanie. Tańczą panowie niewidzialni na moście w Awinion. Zielone staroświeckie granie, jak anemiczne pączki ciszy. Odetchnij drzewem, to usłyszysz, jak promień naprężony ton, jak na najcieńszej wiatru gamie tańczą liściaste suknie panien, tańczą liściaste suknie panien na moście w Awinion. W drzewach w zielonych okien ramię przez widma miast srebrzysty gotyk wirują ptaki płowo-złote, jak lutnie, co uciekły z rąk. W lasach zielonych wiadołanie uchodzą w coraz cichszy taniec. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Awinion. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Awinion. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Awinion.
Jesteśmy w rodzinnym domu pana profesora Karola Henryka Mańki. On tutaj mieszkał?
Tak, mieszkał tutaj nawet dosyć długo, bo od 1968 roku do śmierci w 2003. Także można powiedzieć połowę mniej więcej czasu, który przeżył w sumie w Poznaniu. Właśnie wczoraj liczyłam i wyszło mi, że prawie 3/4 swego życia przeżył w Poznaniu, mimo że z pochodzenia był Ślązakiem i tym Ślązakiem w znacznej mierze do końca życia pozostał.
Kiedy zaczął opowiadać pani o swoich tych wspomnieniach wojennych?
Z tym nie było łatwo. To wychodziło okazjonalnie, ponieważ ojciec w gruncie rzeczy nie lubił o tym mówić. To były wspomnienia dosyć przykre i tego, co się tyczy pobytu w obozach koncentracyjnych w sumie przez 6 miesięcy, to się niewiele dowiedziałam. Natomiast tego, co dotyczy pobytu na robotach przymusowych w okolicy Wałbrzycha, to już było trochę więcej, bo to była właściwie normalna praca leśnika. Teoretycznie ojciec był robotnikiem leśnym, ale miejscowy leśniczy, który miał fachowe wykształcenie, doceniał fakt, że robotnik miał ukończone studia leśne i dawał mu do wykonania takie prace, które byśmy dzisiaj określili jako dozór techniczny. Organizację pracy innych robotników w lesie albo tak zwana fotografia czasu pracy. Nie wszyscy wiedzą, co to jest, ale to jest dokładny opis tego, co człowiek robi od przyjścia na stanowisko pracy do uzyskania rezultatu, w sensie rozłożenie narzędzi, naostrzenie siekiery, przystąpienie do, powiedzmy, wycinki drewna, potem podzielenie ściętego drzewa na fragmenty i potem wywiezienie go, to starannie opisane, ile co zajmuje czasu, właśnie tę fotografię czasu pracy stanowi.
Czy zastanawiała się pani, co by było, gdyby ojciec podpisał Volkslistę i dlaczego on w ogóle tę listę podpisał?
To znaczy nie podpisał, ale...
Znaczy, przepraszam, dlaczego nie podpisał?
I właściwie nie rozważałam tego, ponieważ mój ojciec był bardzo nastawiony patriotycznie od swojej szkoły średniej, czyli od gimnazjum. To było znakomite gimnazjum imienia Karola Miarki w Mikołowie. I tam było sporo wykładowców, to znaczy nauczycieli, którzy byli absolwentami Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kilku z nich miało nawet stopień naukowy doktora. I oni bardzo patriotycznie wychowywali tę młodzież. A do tego jeszcze trzeba dodać, że rodzina ojca była w całości, że tak powiem, śląska polska, bo Ślązacy tak się chylili, jedni bardziej ku niemieckiemu wzorowi życia, drudzy bardziej ku polskiemu. I to czasem było dziełem przypadku, bo w przypadku mojego dziadka tak właśnie było. Dziadek najpierw mieszkał i prowadził piekarnię w Mikołowie. I tam było dość sporo różnych niemieckojęzycznych krewnych, z którymi oczywiście utrzymywali kontakty. I pod ich wpływem posłał swoje dzieci, mówiące w domu po polsku, czyli po śląsku, do szkoły niemieckiej. No i z tej szkoły, jak kilka dni wracali zapłakani, to doszedł do wniosku, że nie będzie męczyć własnych synów i posłał ich potem do szkoły polskiej i wyprowadzili się w pobliże Mikołowa do Wyr. Niewielka miejscowość, właściwie wieś w kategorii wsi, dość duża, i tam z kolei dziadek prowadził piekarnię i tam już wszyscy mówili normalnie po polsku i byli wychowywani po polsku i tak się to ułożyło.
I czytał pana Tadeusza ojciec, Sienkiewicza?
Myślę, że tak, chociaż osobiście nic o tym nie mówił, ale musiało to być w programie lektur tego gimnazjum, bo to wprawdzie było gimnazjum neoklasyczne, czyli że ojciec uczył się łaciny i greki, ale solidne podstawy z języka polskiego i z historii też posiadał.
Jak wyglądały stosunki z Niemcami? Czy coś tutaj ojciec opowiadał?
Tyle, co opowiadał o stosunkach z tą częścią rodziny, która mówiła po niemiecku, to były bardzo dobre rodzinne stosunki. Odwiedzali się nawzajem, rozmawiali w sposób mieszany, to znaczy jedni mówili po polsku, drudzy mówili po niemiecku, przechodzili z jednego języka na drugi, bo w tym gimnazjum klasycznym też był język niemiecki, ojciec dobrze władał niemczyzną już po maturze. A tamci niemieccy członkowie rodziny to z kolei całkiem nieźle mówili też po polsku. Ja się nawet osobiście o tym przekonałam, bo tuż po wojnie oni wyjechali, tamta część rodziny. I w związku z tym pozostali w Niemczech, głównie w ten czas w RFN-ie, i ni mniej, ni więcej tylko odwiedzaliśmy się z niewielką częstotliwością, ale jednak po wojnie. No i zasadniczo mówiliśmy, będąc u nich, po niemiecku, ale oni wtrącali parę słów po polsku, albo nawet fragmenty rozmowy były po polsku. Także to wszystko naturalnie się układało i miało taki mieszany charakter. Tyle, że po wojnie, jak Polska powstała jako kraj socjalistyczny, to tamta niemieckojęzyczna część rodziny doszła do wniosku, że oni wolą wyjechać do Niemiec. Zajęło im to pewien czas, nawet kilka lat, i tak się znaleźli w większości na terenie RFN-u.
Czyli kiedy przyszła ta okupacja niemiecka, to ojciec mógł się przecież dogadać z tym okupantem.
No, na pewno mógł, bo to podpisanie Volkslisty było dość prostą czynnością i naturalną, ale zdecydowanie sobie tego nie życzył. Tam myślę, że były pewne namowy, bo jak przyszło do tego etapu, to jego dwaj bracia nawet podpisali tak z rozpędu tę Volkslistę, ale jak tata sam nie podpisał i im powiedział, jak możecie coś takiego, no to wzięli, skreślili swoje nazwiska i tym sposobem wszyscy razem wylądowali w obozie koncentracyjnym.
Czy ojciec opowiadał o przeżyciach z obozu koncentracyjnego?
No w gruncie rzeczy to nie. Widocznie to było zbyt przykre, ażeby o tym opowiadać. tylko jedną rzecz właściwie opowiedział, że mianowicie jak już w końcu z tego obozu zostali zwolnieni, to wyszli właściwie bez grosza przy duszy, jakieś tam mizerne parę groszy chyba od rodziny mieli i wstąpili do pierwszej z brzegu restauracji, żeby się czymś pożywić, ale właściwie starczyło tylko na kompot, wzięli kilka tych kompotów i pragnienie zaspokoili i byli tacy szczęśliwi, że jak normalni ludzie są w normalnym miejscu i są wolni. To raz, a druga rzecz, o której wspominał, to to, że miał wtedy takie uczucie, które przez parę lat go nie opuszczało, że jak zobaczy Niemca, to gołymi rękami zadusi. Takie to na nim wrażenie zrobiło.
Ja często w takich sytuacjach właśnie słyszę ten scenariusz, że więźniowie obozów nie wspominali, więc to nie jest pierwsza opowieść, którą tutaj słyszę od pani. A druga rzecz, to często ludzie mi opowiadają, że ich dziadkowie czy ojcowie w telewizji, widząc nawet film wojenny, to wyłączali. Też tak było?
Nie, tata tak nie reagował, chociaż nie przepadał za filmami dotyczącymi życia obozowego w czasie wojny. Raczej wolał dramaty wojenne o toczących się walkach na różnych frontach. Mój tata zresztą nie był wielkim miłośnikiem ani filmu, ani telewizji. Także trudno mi właściwie to określić.
Czy te przeżycia obozowe pozostawiły jakiś cień na jego psychice?
O dziwo nie, to znaczy nie było nic takiego odczuwalnego, jak słyszałam u różnych znajomych, że to się za nimi całe życie potem wlokło. Tata był natury spokojnej, dosyć pogodnej i tego nie było widać.
Ujrzałam cię po raz pierwszy w życiu i serce me w ukryciu cicho szepnęło, to jest on. Nie wiem dlaczego, wszak byłeś obcy, są w mieścinie chłopcy, ciebie pamiętam z tamtych stron. Kupiłeś ergo i w tym skryniku zawsze tak pełnym krzyku, wszystko ucichło, nawet ja. Mówiąc adieu, ty się śmiałeś do mnie, ach jak mi żal okropnie, że cię nie znałam tego dnia. O mój wymarzony, tęskniony, nie wiesz przecież o tym ty, że w małym miasteczku za tobą ktoś wypłakał z oczu łzy, że jedna Rebeka w zamyśleniu czeka, aż przyjedziesz po nią sam i zabierzesz ją jako żonę swą, hen do pałacu bram. Ten gwałt, ten blask, ten cud ja sobie wyobrażam. Boże ty mój, na rynku cały tłum, a na mnie błyszczy biał weselny strój. O mój wymarzony, o mój wytęskniony, czy ktoś kochał cię jak ja? Lecz ja jestem biedna i to mój sen, co całe życie trwa. Pamiętam dzień, było popołudnie, szłam umyć się pod studnię, tyś samochodem przybył wraz. Przy tobie siedziała ona, żona czy narzeczona, jakby przez kółę widziałam was. Coś zakręciło się w mojej głowie, mam takie słabe zdrowie, w sercu ścisnęło coś na dnie. Padłam na próg, tobie wprost pod nogi, tu co mnie pełen trwogi, co pani jest, spytałeś mnie. O mój wymarzony, o mój wytęskniony, nie wiesz przecież o tym ty, że w małym miasteczku za tobą ktoś wypłakał z oczu łzy. Jedna Rebeka w zamyśleniu czeka, aż przyjedziesz po nią sam i zabierzesz ją jako żonę swą hen do pałacu. Na rynku cały tłum, na mnie błyszczy biały, weselny strój. O mój wymarzony, o mój wytęskniony, czy ktoś kocha cię jak ja? Lecz ja jestem biedna i to mówi sen, co całe życie trwa.
Na początku kochał las?
O tak, zdecydowanie. Już w okresie gimnazjalnym bardzo interesował się przyrodą, co różni jego krewni, to znaczy rodzeństwo i kuzynostwo, często wspominali. A to jego, ten jego wybór, żeby zaraz po gimnazjum iść na studia leśne, to był wybór zdecydowany, a nie na takiej zasadzie. No może by spróbować, prawda?
Ale było coś takiego romantycznego w lesie?
Myślę, że raczej chodziło mu o fenomen przyrody jako takiej, jako tego wspaniale skonstruowanego, zróżnicowanego środowiska, bo na pewno nie było to, to co wielu do dziś pociąga w leśnictwie, a mianowicie z fuzyjką w pole zapolować na coś i tak dalej. Tata nie miał nigdy żadnego zacięcia do broni palnej ani do polowania. I nawet wspominał, że jak w gimnazjum urządzali im w ramach przysposobienia wojskowego ćwiczenia z bronią, to szli gdzieś w teren, żeby postrzelać do celu. Potem było coś w rodzaju odpoczynku. Wszyscy składali broń, siadali i pożywiali się pod drzewami. A potem był wymarsz z powrotem i jak już wyszli, to się okazało, że Karol Mańka jest bez broni, bo zostawił pod drzewem. I sam doszedł do wniosku, że to oznacza, że on z bronią raczej woli nie mieć wielkiego kontaktu.
A co z kontaktem z, no, z partią, z rządzącymi, z władzą ludową? Jak się do tego odnosił?
No raczej, że tak powiem, dyskretnie się dystansował. Nigdy nie był oczywiście w żadnej partii politycznej. Nie udzielał się też w tym, co obecnie nazywamy opozycją, ale zawsze był raczej skupiony na swojej pracy. Wokoło każdy wiedział, że jest wyznania rzymskokatolickiego. Odkąd przyjechał do Poznania w tym 1945 roku, to właściwie tak jak ja pamiętam później i jak z jego opowiadań wynika, codziennie wieczorem był na mszy świętej u karmelitów o godzinie 18:00. Do dziś dnia się tam odbywa codzienna msza święta i bardzo był zainteresowany duchowością karmelitańską. A kiedy zgasł w tym 2003 roku, to się okazało, że jest członkiem trzeciego zakonu karmelitańskiego z najdłuższym stażem, bo mniej więcej prawie 50 lat to było. Tak.
A na czym polega bycie w takim zakonie?
To jest tylko, ładnie się to określa słowami, uczestnictwo w skarbcu duchowym zakonu, czyli przywiązanie do ideałów zakonu, do pewnych form pobożności, które się w pewnych modlitwach wyrażają i formalnie i materialnie oznaczało, że tata bywał więcej w kościele karmelitów niż we własnej parafii, bo w Poznaniu był w dwóch czy trzech parafiach po kolei uprzynależniony, ale na mszę świętą raczej chodził do karmelitów.
Wychowywał panią w takim duchu?
To znaczy zachęcał nas zawsze z mamą, żebyśmy z nim tam chodziły i w znacznej mierze mu się udało, bo ja teraz też właściwie w te ślady wstępuję w tym sensie, że wolę się wybrać do karmelitów niż do jakiegokolwiek innego kościoła. Karmelici mają w Poznaniu bardzo wierną i oddaną grupę miłośników swojej duchowości, bo stale se same twarze się widuje i potem się okazuje, że ludzie przyjeżdżają z dużych odległości. Trochę podobnie jak u dominikanów, z tym, że u dominikanów to jest na szerszą skalę.
Czytała pani dokumenty ojca w IPN-ie?
Nie, nawet się jeszcze nie zainteresowałam, bo zważywszy, że nie było żadnych specjalnych przeżyć związanych z tym, żeby ojca ktoś o coś zagadywał, albo jak się to mówi, szarpał, albo żeby on wyrażał pretensje względem kogoś, nie ruszaliśmy tego. Ani ojciec osobiście, ani ja jeszcze na to na razie nie wpadłam. Ale być może zdecyduję się na to w przyszłości.
Może był podsłuch w telefonie, w pokoju?
Wykluczyć nie można, ale co by oni tam wielkiego mogli wysłuchać? Tutaj dorzucę, że myśmy mieli na którejś Radzie Wydziału takie przeżycie, nazwijmy to, kiedy jeden z naszych profesorów, dorwawszy się do swoich dokumentów w IPN-ie, otrzymał długie i wielostronnicowe sprawozdania pewnego pracownika tej samej jednostki, który niestety latami całymi donosił i pisał raporty. No i ten profesor uznał za stosowne przeczytać nam kilka fragmentów z tych raportów. To nie wiadomo było, czy właściwie bardziej śmiać się, czy płakać. Najlepszy był fragment, w którym ten człowiek opisywał, że ten czytający profesor z kierownikiem katedry dyskutowali na temat tego, czy pewna delegacja, którą zrealizował zainteresowany w czasie zwolnienia lekarskiego, może zostać pokryta, czy nie może zostać pokryta ze środków katedry, i potem bardzo się wzburzyli i słyszał podniesione głosy, a potem było napisane, a dalej już nie słyszałem, bo zamknęli drzwi. No i tego typu treści to były.
Może leśnictwo jest apolityczne? I asystemowe.
Przypuszczam, że może bardziej niż inne dziedziny nauki i gospodarki, ale nie aż tak bardzo, żeby to się nie zaznaczało w naszym życiu. Bo jeżeli chodzi o, jakby to powiedzieć, uprzynależnienie kadry naukowej różnych wydziałów na naszej uczelni, zwłaszcza do PZPR-u, no to niestety u nas na wydziale było tego dość sporo.
Nikt nie namawiał ojca, żeby się opowiedział, żeby poparł, żeby podpisał, żeby się zapisał, ustosunkował.
Szczerze mówiąc, nie wiem. Ale nigdy żadnych właściwie takich reminiscencji typu wzmianek w domu, że coś się takiego dzieje, nie było za mojej pamięci.
Skrzypek hercowicz, co grał z pamięci jak z nut. Z Schuberta on umiał zrobić, no brylant, no istny cud. Dzień w dzień od świtu po wieczór. Jak jaki skarb. I cóż pan, panie hercowicz, za oknem ciemność i śnieg. Dałbyś pan spokój sercowicz. Takie jest życie. Nie. Niech harmonika cyganka jak długo ściska mróz. Wprost za Schubertem na sankach zawija kreskami puls. Nam z muzyką tak blisko, niestraszny i nagły zgon. dawna już, panie sercowicz. Wszystko schował śnieg. Dałbyś pan spokój sercowicz. Takie jest życie, nie? Z Schuberta on umiał zrobić no brylant, no istny cud.
Kiedyś zupełnie inaczej uprawiało się naukę jak dzisiaj. Jak wyglądało życie profesora w latach 50., 60.?
No, dopiero pamiętam od lat 60. i to było na takiej zasadzie, że wtedy badacz wybierał sobie jakiś temat, który go bardzo interesował, i ten temat drążył i prowadził badania bez ograniczenia w sensie terminowości finansowania. Finansowanie, abstrahując od tego, że trudno było wyjechać za granicę i raczej nie prowadziło się badań we współpracy międzynarodowej, ale finansowanie badań było całkiem nie najgorsze w tych latach 60. i 70. I mój ojciec skupił się na kilku tematach, w których dosyć dużo zrobił i uzyskał wyniki, które potem stały się podstawą z jednej strony podręcznika, a z drugiej strony pewnych postępowań w praktyce leśnej, i mógł to spokojnie realizować w sposób właściwie niezakłócony. Miał grupę współpracowników, pracował w katedrze, założył dla katedry stację doświadczalną w lasach Puszczy Zielonka koło murowanej Gośliny, i to wszystko ładnie biegło. Było to bardzo czasochłonne, ale na swój sposób spokojne. To nie było takie rozedrgane jak dzisiaj. Ojciec wychodził przed południem do pracy, tam się zajmował badaniami i pracą dydaktyczną, potem wracał na obiad, jedliśmy ten obiad koło drugiej, potem albo wychodził do pracy, albo pracował na miejscu, potem był regularnie spożywany razem pod wieczorek około piątej i potem jeszcze ojciec trochę pracował i jechał do kościoła na tę szóstą, tak jak powiedziałam. Zdarzało się, że pracował później wieczorem gdzieś do 10, 11. I w gruncie rzeczy większość jego dnia była poświęcona pracy. Sprawami, jak ja to określam, przyziemnymi, czyli gospodarczymi i domowymi, za wiele się nie zajmował, chociaż chętnie pracował w ogrodzie.
A jak to było z tymi znaczkami?
A, ze znaczkami to było piękne. Ojciec niewiele spraw gospodarczych i formalnych załatwiał osobiście. Wszystko, co się dało, to właściwie załatwiałyśmy my z mamą. No, ale jak trzeba już było coś odebrać osobiście na poczcie, tak jak na przykład list polecony, to musiał się pofatygować z dowodem osobistym i tak się pewnego dnia zdarzyło, akurat po południu. Wrócił w porze podwieczorku, siedzimy sobie i pijemy herbatę. Mama pyta, no i co, odebrałeś ten list? Tak, odebrałem, już go mam, ale wiecie, spotkałem tam na poczcie profesora Urbańskiego. O niego chyba nikt nie dba, bo sam sobie znaczki kupował. Ta anegdota jest zresztą zapisana w pewnej książce dotyczącej naszego wydziału w anegdocie, więc dlatego pozwalam sobie podawać z nazwiskiem.
A są jeszcze inne anegdoty?
No to raczej by były anegdoty związane z psem, ponieważ mój tata, aczkolwiek nigdy w domu nie mieli specjalnie ukochanych psów ani innych zwierząt, ale sam się wyróżniał spośród szóstki rodzeństwa wielkim zamiłowaniem do zwierząt, a w szczególności do psów. Wszystkie nasze psy, które po kolei były wszystkie owczarkami niemieckimi.
Właśnie słyszymy tutaj pieska, pani profesor, mruczy.
Imieniem Gaja, bo mieliśmy najpierw jednego Ajaxa, a potem to już jest czwarta Gaja, a nasz piąty owczarek. Były bardzo wielkimi jego ulubieńcami i niestety dożywiał je gorliwie przy stole i uważał, że musi się wszystkim z nimi podzielić. No i się opiekował, jeździliśmy do weterynarza i razem zakupywaliśmy nowe, jak stare schodziły z tego świata. I kiedyś jedziemy sobie ze świeżo nabytym szczeniakiem w samochodzie. Tata prowadzi samochód, ja trzymam szczeniaka dwumiesięcznego na kolanach i dosyć pomstuję, bo tata zmusił mnie do zakupienia go krótko po śmierci poprzedniego psa, no, żeby już pies był w domu. Nie byliśmy specjalnie przygotowani, typu tam miska, kocyk. No więc pomstuję i mówię, no tak, tatku, i co my z nim zrobimy? Ja już nawet nie pamiętam, jak się takiego szczeniaka karmi. A tata na to spokojnie. No ja myślę, że chyba od przodu. Był bardzo dowcipny i to na ogół w takim stylu ścicha pęku.
Kiedy obserwował te wszystkie zmiany, dekady zmieniających się sekretarzy, włodarzy, dzielił się jakimiś swoimi obserwacjami?
To znaczy potrafił ich całkiem nieźle docenić z punktu widzenia fachowości i tego, czy zrobili coś dla regionu, czy nie. Bo to głównie chodziło w tym, co obserwował, jak z jednej strony pierwszy sekretarz, a z drugiej strony władze miasta i władze województwa działają na lokalnym tutaj podwórku i w odniesieniu do naszej uczelni. Trzeba przyznać, że miewał dosyć trafne osądy, bo bez względu na ich proweniencję byli tacy, którzy nic pożyczecznego po sobie nie zostawili, i byli tacy, którym rzeczywiście chodziło o to, żeby Poznań lepiej stał jako miasto, albo żeby kultura kwitła i żeby uczelnie się rozwijały. I to tata dość dobrze, stale to obserwując, potrafił ocenić, ale zasadniczo większych kontaktów z władzą nie miał, za wyjątkiem okresu, kiedy był przez dwie kadencje prorektorem do spraw nauczania na naszej uczelni. Akurat padło niestety na 68 rok. No i były te protesty studenckie i były nawet i na naszej uczelni duże zakusy, żeby tych studentów, którzy uczestniczyli w różnych wydarzeniach, ostro ukarać. No i wtedy trzeba przyznać, że cały ten dział, który się studentami zajmował, był pod obstrzałem, ale starali się jak mogli. Mój ojciec jako prorektor i kierowniczka tego działu, pani Teresa Senkus, wspaniała osoba, jeszcze dziś żyjąca, żeby tych studentów chronić i wybraniać.
I udało się?
Tak, owszem, udało się, bo w gruncie rzeczy to bardziej była akcja na polu uczelni i większe były naciski różnych gorliwców uczelnianych, żeby im pokazać, że tak nie należy, niż z zewnątrz.
No często ci rewolucjoniści najgorsi to są ci wokół nas.
Tak, niestety tak często bywa.
A co mówił o 89 roku, jak oceniał przemianę?
No, był nastawiony jak najbardziej pozytywnie. Jak tylko powstała Solidarność, to został członkiem Solidarności. Jako członek Solidarności też zgasł. Ja zresztą też w Solidarności się udzielałam, także tata był, aczkolwiek jak mówię, był spokojny i nieangażujący się, zdecydowanie był zdania, że te przemiany były no już w końcu doczekane i należyte, i cieszył się z tego, że tak się stało.
A czy widział to, że no te przemiany też po części były przygotowywane przez drugą stronę?
Tego nie było wtedy tak widać i tegośmy wtedy nie dostrzegali. To się stało dopiero przedmiotem rozważań i w ogóle materiały wypłynęły dopiero w latach 90., już tak bliżej 2000 roku, i wtedy oczywiście śledziliśmy to i zastanawialiśmy się, w jakim kierunku to pójdzie. Teraz w tym roku już będzie 15 lat od ojca śmierci, także właściwie to schyłek jego życia przypadł na okres, kiedy trochę to zostało naświetlone i ludziom się zaczęły oczy otwierać, tak bym to określił.
Czyli była ta pierwsza historyczna refleksja nad tym przełomem.
Tak, ale to dopiero się zaczynało.
A jak w tej chwili pracuje się na uczelni?
Właściwie pracuje się nieźle, ale jest pewna nerwowość, która jest związana z tym, że przeszliśmy na inny system organizacji i finansowania nauki. To znaczy, żadna jednostka nie ma zapewnionych, powiedzmy, wystarczających funduszy na swoją działalność, zwłaszcza badawczą, na tej zasadzie, że istnieje i że prowadzi się tam jakieś badania. Te fundusze zależą od tego, jakie badania się prowadzi i są, nazwijmy to, przydzielane na krótkie okresy czasu. A jeżeli chodzi o samą stabilność kadry, która się badaniami zajmuje, to kiedyś była ona prawie niczym niepodważona, a dzisiaj to się robi na zasadzie okresowej oceny nauczycieli akademickich. Z jednej strony jest to narzędzie dobre i mobilizujące, a z drugiej strony jednak pewną nerwowość wprowadza. Także taki spokojny tok pracy, jak był za czasów największej aktywności mojego ojca, że można było sobie wybrać przedmiot badań i spokojnie się tym zajmować, nie troszcząc się zanadto o finansowanie, bo ono było zapewnione, to w tej chwili nie ma.
A czy studenci interesują się historią? Czy interesuje ich to, że ktoś wcześniej badał las?
Studentów może mniej, ale obserwuję takie zjawisko, które jest dość powszechne wśród leśników pracujących w terenie, że jak mianowicie na studiach nie bardzo ich to rozgrzewało i przedmiot, który się nazywa historia leśnictwa i był u nas prowadzony i dalej jest prowadzony, jest traktowany raczej nie strasznie poważnie, to potem jak pójdą do pracy w lesie, a zwłaszcza jak zostaną leśniczymi, nadleśniczymi na jakimś terenie, na którym teraz muszą gospodarować, a przecież tam się prowadzi gospodarkę leśną od dziesiątków, a czasem i setek lat, to się bardzo zaczynają interesować tym, co było przedtem, badają dokumentację, ściągają różne informacje z rozmaitych archiwów, opracowują to i trzeba przyznać, że to teraz w całych lasach polskich jest po prostu w rozkwicie. Prawie każde nadleśnictwo ma taką ambicję, żeby opracować swoją historię. To są bardzo ładnie zrobione książki, czasem zawierające dużo źródłowych dokumentów i ludzie, leśnicy, tacy, którzy już mają, powiedzmy 10-20 lat stażu, bardzo są w to zaangażowani, także wydaje mi się, że zainteresowanie historią rozwija się raczej w człowieku z wiekiem, za wyjątkiem niektórych jednostek.
Czy tata jeździł na Śląsk?
Tak, oczywiście, jeździliśmy wszyscy kilka razy w roku odwiedzać gniazdo rodzinne, zwłaszcza wtedy, kiedy żyła jeszcze jego matka, która dożyła lat 90 i zgasła gdzieś na początku lat 80. Jeździliśmy tam, przeżywając, że tak powiem, na własnej skórze rozwój dróg polskich, bo jak żeśmy zaczęli jeździć, pierwszy samochód rodzice nabyli jeszcze w późnych latach 50., to droga była w większości brukowana, szutrowa, mnóstwo objazdów i tak dalej. A potem co roku już były dłuższe odcinki asfaltowe, mniej objazdów i tak żeśmy obserwowali, jak to się poprawia.
I jak pani widziała Śląsk z perspektywy wielkopolskiej?
Mnie się tam bardzo podobało, bo tam na ogół wtedy, kiedy byłam już w stanie coś zauważyć i ocenić, czyli miałam lat kilkanaście, to tam na ogół było interesująco. Na samym Śląsku drogi były dobre wcześniej niż u nas się poprawiły, bo to już był okres Gierka i on tam bardzo naciskał na inwestycje drogowe i inne. Było również więcej interesujących sklepów niż u nas. Rodzina była bardzo miła. Teren, na którym jest usytuowana rodzinna wieś taty, czyli Wyry, koło Mikołowa, to jest tak zwany Zielony Śląsk. Bardzo ładna, sfalowana okolica, dość sporo lasu, duże lasy pszczyńskie. Także Śląsk mi się zapisał i do dziś mi się wydaje interesującą i piękną krainą.
Nie sposób zapytać o pani mamę. Czy mogłaby pani coś opowiedzieć o tej książce? No,
to znaczy, ja tam zaznaczyłam początki historii rodzinnej. Ja niestety, w sensie, znaczy, określenie niestety może nie jest tu na miejscu, ale miałam dwie mamy. Moja pierwsza mama zmarła tego dnia, kiedy się urodziłam, i wychowała mnie druga mama, Jadwiga, a obie miały interesujące historie, bo moja pierwsza mama, Małgorzata z domu Hain, była córką lekarza wojskowego w stopniu generała Edwarda Haina i pochodziła z Gniezna. Tam w Gnieźnie rodzina Hainów sobie żyła, przybywszy z Austrii po I wojnie światowej, i tam w tym Gnieźnie żyła również rodzina Foltynowiczów, z których pochodziła moja druga mama. I te dwie moje mamy znały się jako dziewczynki, bo ich rodziny się znały i przyjaźniły, znacznie wcześniej niż obie poznały mojego ojca. No i kiedy już się tak nieszczęśliwie złożyło, że ojciec został wdowcem z niemowlęciem, czyli ze mną, to poślubił Jadwigę Foltynowicz, która była lekarzem, i ona była moją drugą mamą, a była to też postać, która się dosyć zaznaczyła w tamtym czasie w Poznaniu, ponieważ była bardzo znanym ginekologiem i bardzo znanym obrońcą życia. Tutaj ten ruch wtedy się rozwijał, powiedziałabym, wyłącznie na niwie kościelnej. Moja mama pracowała początkowo w uczelni medycznej, w klinice na Polnej, a potem przeszła do lecznictwa otwartego, czyli do różnych przychodni i poradni po kolei. Napisała swego czasu książeczkę pod tytułem Będę matką, która w ten czas jako jedyna, bardziej wyczerpująca informacja dla kobiet oczekujących dziecka miała wiele nakładów i duże powodzenie.
To jak książka Wisłockiej, tylko że już na koniec.
W drugą stronę, tak jest. No a potem długo jeszcze udzielała się jako lekarz, już nawet będąc na emeryturze, oficjalnie prowadziła prywatną praktykę w tym domu, w którym się znajdujemy, i bardzo wiele osób do dzisiaj miło ją wspomina, co z radością od czasu do czasu słyszę z różnych stron.
Czarnej nocy chusta prześwituje nowym dniem, rusza do tysięcy luster świat przeglądać się. Wrócił do swej łąki strumień, drzewa do swych chmur. Sama tylko jest samotność, bólem kwitnie ból. Mam tęsknotę mieć za dotyk, mam oddychać snem. Zamień mnie w kamień albo w mgłę. Przez złości szarą chustę ledwo prześwituje sens. Zawracają nad tą pustką całe stada szczęść. Kamień serca mieć nie musi, mgła i jest i nie. Mam być tutaj, to mnie zamień w kamień albo w mgłę. Tego świata nie pojmuję, ani nawet chcę. Zamień mnie w kamień albo
kamień albo w mgłę.
Pani profesor Małgorzata Mańka wspominała ojca, Karola Mańkę, leśnika, botanika i filantropa. Wspominamy wielkopolskich naukowców, to dla nas bardzo ważne. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia, Piotr Świątkowski.